domagamy się, by taki podatek wprowadził go Solidarna Polska. To wszystko powoduje, że gdyby obliczyć bilans zysków i kosztów, to popatrzcie, jeszcze jeden argument. Kilka milionów ludzi, którzy wyjechało za pracą, jest tanią siłą roboczą z zagranicą. Są często ludzie bardzo dobrze wykształceni. To jest bezpowrotna strata Polaków. Więc jednym słowem, jeżeli byśmy patrzyli na tę Unię Europejską, to Solidarna Polska jest dużo bardziej ostrożna w stosunku do Unii Europejskiej i dlatego nasze tu programowe zastrzeżenia i różnice są oczywiste. Jesteśmy przeciwnikami traktatu lizbońskiego, a te ostatnie lata tylko potwierdziły słuszność tych wątpliwości.
A inne punkty tego spozycjonowania, panie ministrze, jeszcze?
Inne punkty, dla przykładu, podam państwu, to jest na przykład polityka wschodnia. Dziś mówimy o Ukrainie, Unii Europejskiej. Ale my różnimy się tutaj od PiS-u. Na przykład byłem zapraszany na Majdan na Ukrainie w Kijowie, żebym wystąpił. Kilkakrotnie była propozycja łączenia naszego Kongresu Solidarnej Polski z Majdanem. Ja mam wielki szacunek dla narodu ukraińskiego, który doświadczył ciężkie i straszne katastrofy dziejowe, zbrodnie, ludobójstwo w postaci wielkiego głodu, który Stalin sprawił 10 milionów, liczy się, mogło ludzi umrzeć w wyniku tych strasznych doświadczeń. Ale z drugiej strony też nie mogę jednak zapominać, że my Polacy powinniśmy, patrząc na Ukrainę, życząc im jak najlepiej, myśleć przede wszystkim o polskim interesie. I dlatego po pierwsze, z przyczyn jakby pryncypialnych nie mogłem pojawić się na Majdanie i tam przemawiać w towarzystwie osób, które występowały pod flagami odwołującymi się do nacjonalistów ukraińskich UPA. Pani tu dzwoniący była z Rzeszowa. Myślę, że to są tematy bardzo bliskie pani. Moja rodzina wywodzi się z Rzeszowa, stąd też tematy są, nie są mi obce. Ale jeżeli Tianybok, czyli jeden z trzech liderów na Majdanie, w swoich publicznych wystąpieniach mówił, że mordowanie polskich dzieci to przyrównywał do likwidacji robactwa. I to ja nie wyobrażam sobie, aby jako Solidarna Polska, czy sam, bądź zgodził się, aby ktokolwiek w towarzystwie takiego człowieka mógł występować, bo my musimy, Polacy, szanować siebie i cenić. Pamiętajmy o tym, że zbrodnia wołyńska, zamordowano, niektórzy liczą do 200 tysięcy Polaków w sposób niezwykle okrutny, jest zbrodnią zapomnianą przez te lata. Tak naprawdę ona jest tylko przypominana gdzieś, gdzieniegdzie, przy okazji. To daje bardzo złe świadectwo elitom polskim przez te dziesięciolecia. Inne narody o tego rodzaju strasznych losach swoich rodaków pamiętają i po to, by oddać im cześć i po to, aby budować swoją tożsamość narodową. Natomiast my jakoś tak nam to inaczej to się dzieje, uchodzi naszej uwadze w każdej części naszych elit i tam na kijowskim Majdanie wiodącą rolę odgrywały siły związane z nacjonalistami ukraińskimi, właśnie między innymi ten Tianybok, dlatego w odróżnieniu od liderów innych partii politycznych i tych rządzących i też naszych kolegów z Prawa i Sprawiedliwości odmówiłem udziału w wiecu i wystąpieniu na placu w Kijowie. Nie chciałem występować obok tych ludzi pod czerwonymi flagami, uznając, że to jest sprzeczne z polskim interesem narodowym, polskimi pryncypiami. Ja powiem w ten sposób, zachowując życzliwość i dobrze życząc demokracji na Ukrainie i tym siłom, które tam są proeuropejskie, nie mogę jednak przejść do porządku dziennego nad tymi strasznymi słowami i zbrodniami. Ludźmi, którzy do nich nawiązują, nie chcą się z tym rozliczyć, dlatego że pamiętając z doświadczeń choćby swojej rodziny, straszne zbrodnie sowieckie, mój pradziadek, jestem z rodziny katyńskiej, tak zwany w rodzinie katyńskiej, został zamordowany przez Sowietów, był pułkownikiem polskiej armii. Jego matka, czyli moja prababcia, wywieziona w strasznych, nieludzkich warunkach do Kazachstanu i też zmarła. Mój dziadek siedział skazany na dożywocie za komuny, oficer też Przemyśla, szef na przykład kontrwywiadu AK, później winął tamże. Ale jednak te zbrodnie komunistyczne popełniane na członkach mojej rodziny nijak się mają okrucieństwem do tego, co spotkało Polaków z zbrodni UPA. I my nie możemy, pamiętając o zbrodni katyńskiej, zapominać o zbrodni wołyńskiej, która była jeszcze straszniejsza i co do rozmiarów, i co do ofiar. Dlatego, i to mnie różni, gdybym był w PiS-ie, pewnie bym skrytykował tą politykę mojej partii byłej i tą obecność na Majdanie. Również z tego względu względu, że uważam, iż te siły, czy uważamy, siły nacjonalistyczne są wykorzystywane przez Rosję, czy poprzez eskalację tego konfliktu, destabilizację sytuacji w Ukrainie, no bo popatrzmy, jakie są teraz konsekwencje tej polityki. Mianowicie dzisiaj Rosja znalazła pretekst do tego, aby nie tylko wejść już na Krym, ale szuka w tej chwili okazji, żeby wejść do wschodnią Ukrainę. Naruszyła świętą i nienaruszalną po II wojnie światowej zasadę nienaruszalności właśnie granic. Więc krótko mówiąc, nasza polityka wschodnia jako Solidarnej Polski w tym zakresie strategii opierała się na obronie instytucji demokratycznych, które może dalece niedoskonałe, ale jednak na Ukrainie istniały. Szukaniu krok po kroku porozumienia, zwłaszcza z tymi demokratycznymi siłami, ale poprzez wspieranie zmian, które mogłyby doprowadzić na przykład do usunięcia Janukowicza na drodze wyborów parlamentarnych przyspieszonych, była na to szansa, a nie wspieraniu nadziei na to, że Unia Europejska wejdzie zaraz na Ukrainę, bo to była nieprawda, i rozniecaniu nadziei na jakieś takie radykalne działania, które doprowadziły w konsekwencji w obliczu Rosji jej siły do dramatu destabilizacji. Teraz Unia Europejska pokazała też zresztą swoją twarz. Popatrzmy na Unię Europejską. Popatrzmy na tą Unię Europejską, która ma usta pełne frazesów i mówi o prawach człowieka, ale kiedy Rosja te prawa łamie, to ta sama Unia Europejska gdzieś tam po kątach ucieka i nie chce podjąć decyzji, które mogłyby przeciwdziałać takiej sytuacji. Nie możemy liczyć na Unię Europejską. To zobaczyliśmy.
Panie ministrze, czyli są te takie punkty, które zwyczajnie programowo różnią Solidarną Polskę od Prawa i Sprawiedliwości.
W wymiarze takiej realnej polityki, oczywiście to te dwa przykłady związane z naszym stosunkiem do Unii Europejskiej, czy z naszym stosunkiem do sytuacji za wschodnią granicą i konsekwencjami tego, co się stało, tak różnimy się. Różnimy się też w innych sprawach, choćby zarysowanym w wywiadzie w Gościu Niedzielnym w perspektywie przez Jarosława Kaczyńskiego, bo jesteśmy przed eurowyborami, więc warto to może powiedzieć. Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Gościa Niedzielnego w 2011 roku w grudniu, każdy może sięgnąć, może znaleźć, przeczytać, zarysował taką perspektywę, że Unia Europejska może mieć jednego prezydenta i silne siły zbrojne. My jesteśmy temu zdecydowanie przeciwni. Uważamy, że Unię nie należy wzmacniać. Unia Europejska nie powinna mieć żadnych sił zbrojnych, bo do czego one mogą być kiedyś wykorzystane, nie wiemy, a jeżeli by podlegały jakiemuś dowództwu, to na pewno nie polskich generałów i nie realizowały polskich interesów. My uważamy, że Unia Europejska powinna być jedynie obszarem współpracy gospodarczej, wolnego przepływu ludzi, pieniędzy, swobody gospodarczej, a dziś z tym jest problem. Natomiast Unia Europejska staje się elementem rozgrywek gospodarczych, których ofiarą często pada Polska, i środki, które dostajemy w ramach polityki spójności, wcale niekoniecznie rekompensują koszty, jakie możemy ponosić na skutek nieodpowiedzialnej, nieprzemyślanej polityki Unii Europejskiej. Więc jesteśmy za Unią Europejską, która będzie ewoluować w kierunku państw suwerennych, ze sobą współpracujących, a nie w kierunku jakiegoś jednego państwa z prezydentem i wspólną armią, bo jak jest wspólna armia, to musi być wspólny budżet, a jak jest wspólny budżet, to musi być wspólna polityka zagraniczna, więc zdecydowanie inny kierunek, jeżeli chodzi o rozwój polityki zagranicznej, ale też poza różnicami, o których tutaj mówię, widzę też elementy wspólne. No, podobnie jak PiS, przecież patrzymy na obszar związany z Polską Służbą Zdrowia. Uważamy, że to, co się dzieje w zakresie prywatyzacji, to jest rzecz naprawdę straszna z punktu widzenia interesu polskich pacjentów. Popatrzmy, że Platforma przez ostatnie 7 lat podwoiła wydatki na służbę zdrowia. Jest z 30 miliardów za naszych rządów do 60 miliardów teraz i kolejki się nie skróciły, a wydłużyły. Widzimy wspólny punkt widzenia z PiS-em, jeżeli chodzi o politykę w obszarach rolnych i politykę rolną, wsparcie dla polskich rolników. Tu zresztą wspólnie domagamy się w Parlamencie Europejskim wyrównania dopłat dla polskich rolników. Widzimy wspólną politykę w wielu obszarach, jeżeli chodzi o gospodarkę. Jeżeli chodzi o sferę deklaracji ze strony PiS-u, politykę prorodzinną, tutaj też możemy znaleźć kompromis, bo ona jest dla nas sprawą fundamentalną, dlatego że uważamy, że Polska powinna przede wszystkim pieniądze przekazać, wszystkie możliwe środki zaangażować zaangażować wsparcie polskich rodzin, żeby dzieci się rodziły i żeby tu miały perspektywę życia, rozwoju, bo jak nie, to co z tego, że będziemy w nie budować, wzmacniać armię, jeśli nie będzie kogo bronić. Czyli krótko mówiąc, jeśli ktoś mnie pyta, są różnice programowe zasadnicze, ale są też wiele punktów wspólnych. I właśnie te punkty wspólne, na tym chciałbym się skoncentrować tę uwagę w odpowiedzi. One mogą pozwolić nam już po tych wyborach spotkać się przed wyborami do Parlamentu Polskiego i zbudować koalicję, która będzie zawierała wiele punktów wspólnych i pozwoli wystartować z jednej listy wyborczej, ale zachowanie własnych szyldów PiS-u, Solidarnej Polski, tak aby każdy z nas mógł być jednak wierny tym założeniom programowym, które są dla niego istotne, od których nie chce odstąpić, bo my, jak wspomniałem, gdyby miała być decyzja o powołaniu w przyszłości jakiegoś wspólnego prezydenta Unii Europejskiej czy wspólnej armii, kategorycznie nie będziemy się na to zgadzać. Gdybyśmy byli w PiS-ie, to musielibyśmy przyjmować decyzje kierownictwa i pewnie w ramach lojalności, dyscypliny partyjnej głosować, ale jeśli będziemy w ramach koalicji, to jesteśmy gotowi współtworzyć rząd, jesteśmy gotowi wspierać politykę wspólną w wielu obszarach, ale nie będziemy zgadzać się na pewno na wzmacnianie centralizacji Unii Europejskiej.
Czyli reasumując, Zbigniew Ziobro mówi, jednopartyjność nie, ale jedna lista jest możliwa i mówi pan dzisiaj do premiera Kaczyńskiego, jest pan gotów do rozmów.
Oczywiście jest w perspektywie wyborów do polskiego parlamentu możliwa jedna lista wyborcza i wtedy nie marnuje się ani jednego głosu. Tylko musi być jasna taka deklaracja ze strony wszystkich zainteresowanych, że odrzuca się egoizmy partyjne, odrzuca się ambicje osobiste, bo każdy ma pokusę, aby iść pod własnym tylko szyldem i tworzyć odrębne listy, ale tworzy się jedną listę, na której wszyscy się będą mogli spotkać, skupić. Tutaj trzeba zawrzeć kompromisy i wtedy jest możliwość zbudowania szerokiego frontu, ale żeby tak było, to musi być wola zawarcia kompromisów, a nie opowiadanie, że jest tylko jedna partia. Nie, bo jak będzie jedna partia, no to nie ma wtedy miejsca na kompromis. A jak nie ma miejsca na kompromis, to wtedy partie idą osobno. Jeżeli jest gotowość do kompromisu i myśli się, że jest jedna Polska, jedna ojczyzna i odpowiedzialność za tą Polskę, to jest możliwość zbudowania wspólnej koalicji wyborczej do wyborach do polskiego parlamentu. Ale to są wybory do polskiego parlamentu, które będą wyłaniać rząd, tak aby była taka większość, którą potrafił zdobyć Orban. I to jest możliwe właśnie w takiej konfiguracji, o której tutaj mówimy. Jedna lista wyborcza, nie jedna partia. Więcej partii na jednej liście wyborczej. Natomiast zmienimy więc doktrynę jedna partia, jedność w sensie monopolu partyjnego, odrzućmy monopol, ale myślmy o jednej liście wyborczej. Wtedy te partie mogą się porozumieć i uczciwie dogadać, tak aby to było dobre dla Polski. Na to jesteśmy zdecydowani, jeśli będzie wola po drugiej stronie. Natomiast teraz, kiedy mówimy o Parlamencie Europejskim, nie ma takiej konieczności, w każdym razie nie doszło do takiego porozumienia, idziemy pod własnymi szyldami. Mogę powiedzieć, to może trochę zabrzmi paradoksalnie, może z pewną niedowierzaniem państwo to przyjmiecie, ale im lepszy będzie wynik Solidarnej Polski w tych wyborach do Parlamentu Europejskiego, tym większa szansa, że do tej jednej listy do Parlamentu Polskiego i jedności dojdzie. Dlaczego tak twierdzę? Dlatego, że my jesteśmy zdecydowani zawrzeć taką koalicję z Prawem i Sprawiedliwością, czy z innymi jeszcze partiami, partią Marka Jurka, czy innymi, które mogłyby wspólnie wystartować z jednej listy wyborczej. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość nadal twierdzi, że jest tylko miejscem dla jedną partię i w tym momencie odrzuca możliwość takiego kompromisu, czyli startu wszystkich partii z jednej listy wyborczej. Więc jeśli się odrzuci egoizmy partyjne, jeśli przestaniemy mówić, że jest tylko jedna partia, jeśli powiemy, że jest jednak Polska, a nie jedna partia i partie mają służyć Polsce, a nie władzom i działaczom określonej partii, to z całą pewnością porozumiemy się. I im wyższy będzie wynik Solidarnej Polski, tym łatwiejsze porozumienie, bo działacze wokół Jarosława Kaczyńskiego nie będą mieli argumentów, że nie ma innych partii. No jeżeli demokratycznie zostanie potwierdzone, że jest Solidarna Polska i ma poparcie 10%, bo takie walczymy, to sądzę, że będzie to bardzo poważny argument dla wszystkich Polaków, wszystkich patriotów, żeby wywarli presję, również naszych kolegów z PiS-u, by do takiego porozumienia koalicyjnego mogło dojść w perspektywie wyboru do polskiego parlamentu, bo tam wtedy chodzi o zmianę władzy, tam wtedy chodzi o zdobycie większości, a ta większość jest możliwa właśnie w ramach zachowania pewnych odrębności, lojalności wobec własnego programu, ale wtedy, kiedy będziemy startować z jednej listy wyborczej. Na jednej liście kilka partii, ale zachowanie oczywiście proporcji dla wielkości tych partii, jakie na przykład wyłonią się czy potwierdzą w ramach wyboru do Parlamentu Europejskiego. Morawieckiego. W tym sensie, jeszcze raz mówię, im wyższe poparcie do Solidarnej Polski, tym większe szanse, że PiS będzie gotowe do zawarcia takiej koalicji i że taka koalicja, która zagwarantuje, że będzie jedna lista, wszyscy na tej liście i będziemy walczyć o Polskę z jednej listy, żaden głos się nie zmarnuje, tym większe są szanse. Stąd proszę o głosowanie na Solidarną Polskę.
Radio Maryja, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Barbara z Krakowa. Ja chciałabym podziękować panu europosłowi, ministrowi Ziobrze za jego aktywność w europarlamencie. Jest trzeci pod względem ilości wystąpień za zorganizowanie wysłuchania publicznego w sprawie wolności mediów w Polsce i przyznania koncesji dla Radia Maryja. Jako mieszkanka Krakowa szczególnie gorąco dziękuję za udostępnienie prawnika, który bezpłatnie udziela porad mieszkańcom. Nieraz już korzystaliśmy z tych porad. Dziękujemy za napisane skargi do sądu administracyjnego. I dziękuję właśnie za spełnienie obietnic przedwyborczych w tej materii. I chciałabym także podziękować Solidarnej Polsce za to, że jako jedyna partia zawsze była z mieszkańcami i udzieliła poparcia komitetowi organizującemu referendum w sprawie odwołania prezydenta Rady Miasta. Wtedy właśnie okazało się, że Solidarna Polska tak naprawdę jest jedyną partią opozycyjną w mieście Krakowie, a wszystkie inne popierają niezdrowe układy koalicji Majchrowski-PO. I także chciałabym zaapelować do wszystkich, zwłaszcza mieszkańców naszego regionu, czyli Małopolski i Świętokrzyskiego. Nie dajmy się ogłupić takiej propagandzie wmawiającej, że głos oddany na pana Ziobro jest jakby głosem straconym. Że wydaje mi się, że nikt tak dobrze nas nie będzie reprezentował w Parlamencie Europejskim. I właśnie dziękuję jeszcze raz i życzę zasłużonego zwycięstwa w eurowyborach.
Dziękuję pani Barbaro.
Cóż, bardzo dziękuję za te słowa. One są zobowiązujące. Rzeczywiście staram się w ramach moich możliwości udostępniać pomoc prawną mieszkańców Krakowa, którzy przychodzą często do mojego biura z różnymi problemami. Wiemy, że dzisiaj polskie państwo niestety nie stoi na wysokości zadania. Mogę powiedzieć, że jako minister sprawiedliwości przygotowałem ustawę, która trafiła już pod pracę rządu i była gotowa do wysłania do parlamentu. Miała na celu zapewnienie bezpłatnej pomocy prawnej dla wszystkich tych, którzy tej pomocy potrzebują, bo nie stać ich nadal na prawnika, mimo że udało się otworzyć szerzej dostęp do zawodów prawniczych, co też uczyniliśmy, można powiedzieć, we dwóch wsparciem oczywiście całego klubu wówczas i wielu młodych ludzi z świętej pamięci Przemysławem Gosiewskim, który tutaj odegrał też ogromną rolę i którego zawsze wspominam. Również z tego powodu i pamiętam jego wspólną z nim pracę dla młodych ludzi, by dostęp do zawodu prawniczych był szerszy. Ale nie udało się tego kolejnego kroku, jak wspominam, by zapewnić Polakom w każdym mieście powiatowym, bo to tak miało być skonstruowane, dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej z powołaniu z odpowiednich biur. Więc na miarę moich możliwości, podkreślam, takie biura stworzyłem i między innymi w Krakowie są rzeczywiście udzielane porady prawne. Także pewnie pani jest jedną z tych osób, które z tych porad skorzystała. Dodam, że rzeczywiście, jeżeli chodzi o pana prezydenta Majchrowskiego, jak Solidarna Polska jest krytykiem jego poczynań, miasto zostało bardzo poważnie zadłużone. Są też problemy z rozmaitymi inwestycjami, które budzą wątpliwości od strony gospodarności, no ale to nie jest temat na dzisiejszą rozmowę. Z tego powodu z przekonaniem poparliśmy działania zmierzające do ewentualnego odwołania prezydenta Majchrowskiego. Nie spotkało się to z poparciem pozostałych partii politycznych. Ale też pozwólcie państwo, że dodam też kilka słów jakby takiego uznania, bo tutaj padło ze strony ojca dyrektora, rektora, który zabierał głos, nazwisko pana profesora Szyszko. Chciałbym też podkreślić, że pan profesor Szyszko naprawdę odgrywa znakomitą rolę nie tylko w obronie lasów państwowych, choć jest w PiS-ie, prawda, ale potrafi to nie tylko docenić, że my potrafimy w Solidarnej Polsce, ale też i wspierać te jego działania właśnie w imię poszukiwania tego, co może nas łączyć. Ale również profesor Szyszko był jednym z tych w Prawie i Sprawiedliwości, który jako pierwszy wskazywał na bardzo poważne zagrożenia związane z pakietem klimatyczno-energetycznym, czyli tą polityką antywęglową, i można powiedzieć, że to on natchnął mnie, kiedy w 2009 startowałem do Parlamentu Europejskiego, że to jest jeden z tych tematów istotnych dla polskiej gospodarki, na który trzeba zwracać uwagę. I później przez te 5 lat myślę, że stałem się ekspertem między innymi od pakietu klimatyczno-energetycznego w tej sprawie. Były też liczne moje wystąpienia i na forum parlamentu, i komisji, i też inne interwencje europarlamentarne, bo wokół tego niewinnie brzmiącego hasła pakiet klimatyczno-energetyczny toczy się gra wielkich tego świata możnych Unii Europejskiej o bardzo duży kąsek, jakim jest polska gospodarka, i powinniśmy zrobić wszystko, aby ta gra nie skończyła się dramatem dla Polski. Dodam jeszcze, bo zapomniałem poprzednio to o tym powiedzieć, że Donald Tusk zarzuca mi, że nie mówię prawdy, twierdząc, iż on zgodził się na fatalne dla Polski rozwiązania związane z pakietem klimatyczno-energetycznym, czyli tym parapodatkiem, który będzie dodawany do produkcji węgla i podniesienie tak zwanych redukcyjnych celów pakietu klimatyczno-energetycznego. Otóż mam przed sobą 2 dokumenty polskiego, jeden polskiego Sejmu, drugi polskiego Senatu. To są dokumenty komisji, w których większość mają posłowie Platformy Obywatelskiej. I okazuje się, że w obu tych dokumentach większość rządowa, więc koledzy pana Donalda Tuska z Platformy Obywatelskiej, podobnie jak ja, ocenili, że te dokumenty, jeśli zostaną podpisane, będą ze szkodą dla polskiej gospodarki. I okazuje się, że Donald Tusk, mimo takiego stanowiska, jakie zajęła i Komisja Sejmowa, i Komisja Senacka do Spraw Unii Europejskiej, całkowicie zlekceważył głos też swoich kolegów z Platformy Obywatelskiej i podpisał ten dokument, konkluzje, które są tak fatalne w skutkach dla polskiej gospodarki. Podkreślam, jeszcze można coś w tej sprawie zrobić. Przed nami czerwiec, to została odłożona ostateczna tam decyzja, precyzowanie pewnych szczegółów na czerwiec, więc trzeba o tym mówić, trzeba wywierać presję. Może wspólnie uda nam się tu coś osiągnąć.
Ja jeszcze pamiętam i też zerknąłem do tych informacji tutaj akurat publikowanych przez pana doktora Zbigniewa Kuźmiłka, o tym, jak w grudniu 2010 roku wicepremier Pawlak z wicepremierem Rosji Sieczinem podpisali porozumienie o dodatkowych dostawach rosyjskiego gazu do Polski. Rząd Donalda Tuska uznał to porozumienie, jak pamiętamy, za swój wielki sukces, który miał być takim dowodem bardzo dobrych stosunków z Rosją, no a te warunki to były podpisanie umowy do 2022 roku, a pamiętamy, że miała to być umowa do 2037 roku, ale w Polsce rozpętała się burza, no bo nawet biorąc pod uwagę możliwości technologiczne rosnące, branie do 2037 roku, a więc na kilkadziesiąt lat podpisanie umów z Rosją, no, ja nie wiem, czemu to by miało służyć, ale także czytam, poza tym w kontrakcie zawarte zostały formuła cenowa kupowanego gazu oparta na cenach ropy naftowej i ceny prawie dwukrotnie wyższe niż te, po jakich Rosja chciała sprzedawać gaz Chinom, i znacznie wyższe niż dla odbiorców w Europie Zachodniej, zakaz reeksportu przez Polskę gazu kupionego w Rosji i opcja bierz płać, a więc płać także wtedy, kiedy nie jesteś w stanie gazu zużyć. Poza tym oddano także w ramach tych negocjacji pełnię władzy Rosjanom w Europol Gazie, spółce zawiadującej gazociągiem jamalskim, poprzez zmianę zapisów statutowych dotyczących spółki Europol Gaz, a także sposobu jej funkcjonowania. Tam jeszcze kilka innych zapisów, no ale między innymi także zapis taki, że sporne sprawy zgodnie z nowymi zmianami w statucie ma rozstrzygać Rada Nadzorcza, której przewodniczącym jest przedstawiciel Gazpromu, który właśnie teraz szantażuje Ukrainę. I darowano także stronie rosyjskiej około $500 milionów zaległych opłat za tranzyt gazu Jamałem, a także odszkodowań za brak dodatkowych dostaw gazu do Polski w 2009 roku, z czego nie wywiązał się Gazprom mimo wcześniejszych zobowiązań. To między innymi pan doktor Kuźmiuk na ten temat pisze. No więc dzisiaj Donald Tusk mówi, że on dbał o bezpieczeństwo Polski, w tym bezpieczeństwo energetyczne. No jutro jest rocznica katastrofy smoleńskiej, gdzie to bezpieczeństwo nie zostało zagwarantowane polskim VIP-om, ale także to bezpieczeństwo energetyczne.
No niestety, z całą pewnością te fakty, które ojciec zechciał przytoczyć, jak na dłoni obnażają, nie wiem, czy tylko niekompetencje tej władzy. No bo popatrzmy na warunki tej umowy. Rzeczywiście ona na szczęście nie została zawarta na taki okres, na jaki wstępnie planowano, ale przecież kupujemy w zasadzie najdroższy gaz w Europie. Ten gaz do tego, jeżeli nawet kupujemy w nadmiarze, nie możemy go sprzedać, a jak go kupujemy w nadmiarze, czyli nie możemy go wykorzystać, to i tak musimy za niego zapłacić, czyli tak naprawdę nie możemy wykorzystać i tak musimy zapłacić. No, trudno sobie wyobrazić bardziej absurdalną umowę w sytuacji, kiedy Rosja mogłaby być przez nas postawiona pod ścianą, w związku z tym, że budujemy gazoport, w związku z tym, że możemy sprowadzać gaz na przykład ze Stanów Zjednoczonych, ponieść taką próbę w perspektywie większego otwarcia Ameryki na eksport gazu łupkowego. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego ten rząd popełnia tak straszne decyzje z punktu widzenia naszej gospodarki? Ja tego nie potrafię wytłumaczyć, ale zapewniam ojca, że jeszcze gorsze w skutki jest to porozumienie, o którym dzisiaj rozmawiamy, w efekcie którego Donald Tusk zgodził się na politykę antywęglową, czyli likwidację energetyki węglowej, bo w konsekwencji my będziemy skazani na ten rosyjski drogi gaz, skazani na znacznie droższą energię z tego gazu. Droższą, bo właśnie tak jak ojciec słusznie tutaj przywołał, Niemcy i inne kraje Europy Zachodniej wynegocjowały sobie znacznie niższe stawki tego gazu od Rosji. Tak? Więc jak oni będą produkować z tego gazu prąd, to on siłą rzeczy będzie tańszy. I ten prąd będzie stanowił zachętę dla, tańszy prąd dla inwestorów, producentów, dla przemysłu, by tam lokować swoje zakłady, likwidować je w Polsce. I tak już zlikwidowano tak wiele polskiego przemysłu. Krótko mówiąc, mamy u władzy ludzi skrajnie nieodpowiedzialnych, a być może należałoby użyć mocniejszych słów. I musimy zrobić wszystko, aby po pierwsze o tym mówić, pokazać, obnażyć, by ta wiedza dotarła do świadomości Polaków, bo bardzo wielu o tym ludzi po prostu nie ma pojęcia, nie wie, a potem doprowadzić do odsunięcia ich od władzy. I stąd nasza propozycja partnerskiej współpracy poprzez tą jedną listę, to jest możliwe, z zachowaniem szacunku dla własnych takich pryncypialnych założeń programowych, które, od których nie możemy odstąpić i od których żadna dyscyplina partyjna nie będzie mogła nas, do których nie będzie nas mogła zmusić, by z nich zrezygnować. Ale jest cały obszar spraw, w których naprawdę możemy współpracować. Jedna lista wyborcza, bo jedna Polska, ale nie ma jednej partii, bo monopolu partii nie ma.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Jak będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Maria zawsze wita.
Teraz i zawsze.
Ojcze Dariuszu, czy coś stało się na tym, że na internecie nie można zbierać radia w ogóle?
Nie wiem, ale za chwilę.
Tylko muzyczka gra jakaś, nie wiem skąd, ale.
Tego nie wiem, ale za chwilę spróbuję, no tak, żeby ktoś to sprawdził, dobrze?
Także, no przepraszam, ale no, nie wiem nawet na jaki temat bym cokolwiek...
Zaraz ten stream zostanie sprawdzony, bardzo dziękuję za tę informację. I kolejny telefon, proszę bardzo, halo?
Radio Maria?
Tak, prosimy.
Będę mogła być na...
Tak, jest pani na antenie, proszę wyciszyć radio i słuchamy panią.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Liwica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca, witam gości, przysłuchuję się całej tej dyskusji i chcę powiedzieć w ten sposób. To będzie do pana posła Ziobry, do pani Kępy, nie wiem, ale jeśli chodzi o pana Ziobrę, bardzo pan dużo dzisiaj mówi w radio i w telewizji i ucieka pan niby od tego, że nie krytykuje pan pana Kaczyńskiego, a jednakże ja jestem obserwatorem, jestem emerytką, jestem w domu, znam jeszcze wszystkich tych, co w PiS-ie z Porozumienia Centrum, znam tych ludzi, są to ludzie skromni, uczciwi naprawdę, może nie wszyscy, ale mam jednakże jedynie do, tam tylko mam zaufanie. A do pana chciałam powiedzieć w ten sposób, że panie pośle, ja od momentu, kiedy była afera z Leperem, I kiedy pan triumfalnie wypowiadał się na temat tego gwoździa, tego telefonu, mnie po prostu, mnie to tak zostało w głowie, ja to tak przeżyłam i myślę, że tym właśnie, tym swoim triumfalizmem, pan, mimo że pan zdobył dużo głosów, bo był pan popularny istotnie, ale myślę, że tym triumfalizmem trochę pan jednakże PiS-owi, nawet powiem, bardzo zaszkodził. To jest jedna sprawa. Druga sprawa. Dzisiaj naprawdę zachowuje się pan, przepraszam, że tak powiem, ale trochę tak fałszywie. No bo zarzuca pan innym z PiS-u, że byli na Majdanie, a przecież pana przyjaciel, z którym rozbiliście PiS, on sobie robił zdjęcia nawet i w internecie puszczał. Właśnie na Majdanie. Czy pan o tym nie wie? No jest mi naprawdę przykro. I uważam, że jednakże jest pan fałszywy. Tutaj nawet już w tej audycji. Ja lubię proste wypowiedzi. Mówi pan dużo, a poza tym jeszcze jedna sprawa. Bo dużo bym miała do powiedzenia. Proszę pana, o jakim pan mówi prezydencie Europy, że tak powiedział pan Kaczyński? Pan prezydent, profesor Lech Kaczyński ciągle nam mówił o Europie ojczyzn. Przecież mi to dźwięczy w uszach. Dlaczego pan wprowadza radiosłuchaczy w błąd? No jest mi naprawdę przykro. Bardzo lubię panią Kępę. Nie wiem, co razem z panem robi, ale mnie się wydaje, bo pan nawet powiedział tutaj na początku w radio, że panu nie wolno było wypowiadać się w środkach masowego przekazu. Pan naprawdę lubi środki masowego przekazu. Tylko inaczej pan mówi w Radio Maryja, a inaczej w TVN-ie czy w TVP. No przykro mi bardzo, naprawdę. Mimo to pozdrawiam i naprawdę troszeczkę powagi, mniej triumfalizmu i więcej szacunku dla starszych kolegów. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże.
Dziękuję bardzo, dziękuję za ten głos. Przyjmuję go z szacunkiem, dlatego że zawsze zakładam, iż również osoby, które mają inne zdanie, nawet krytyczne na temat tego, co dziś robi Solidarna Polska, kierują się szczerymi intencjami, więc kilka spraw być może da się wyjaśnić. Pierwsza, jeżeli chodzi o sprawy pana Lepera i ten gwóźdź i telefon pokazany. Otóż chciałem państwu przypomnieć, że niejaki pan Sobotka, pan Długosz trafili do więzienia za to, że ujawnili tajną informację operacji specjalnej. Ona dotyczyła akurat Centralnego Biura Antykorupcyjnego. I zostali skazani i odbyli kary. Jedynie pan Sobotka został ułaskawiony przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, ale pan Długosz z SLD, baron z Kieleczyzny i pan Jagiełło trafili do zakładu karnego. Mówię tą dygresję po to, aby przypomnieć kontekst tej konferencji, którą tu pani przywołała. Mianowicie zostałem w owym czasie, gdy byłem ministrem sprawiedliwości i nadzorowałem służby specjalne, też CBA, oskarżony przez świętej pamięci pana Andrzeja Lepera, jego doradców, że to ja byłem źródłem przecieku afery CBA i że ten przeciek ujawniłem w czasie rozmowy z Andrzejem Leperem. Po tej wypowiedzi pana Andrzeja Lepera politycy Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego zażądali nie tylko konsekwencji politycznych, czyli dymisji, ale też więzienia, do którego powinien trafić właśnie w ślad za podobną sytuacją, która dotyczyła pana Sobotki, Długosza i innych. Więc konferencja prasowa, którą pani przywołuje po upływie sporego czasu, była tylko i wyłącznie odpowiedzią na te nieprawdziwe zarzuty, ponieważ zostało zarchiwizowane nagranie, które pokazywało, że te twierdzenia były pomówieniami nieodpowiadającymi prawdzie i służyły próbie nie tylko zdezawuowania działań, jakie podejmował jako prokurator generalny, ale właśnie doprowadzenia do więzienia czy do odpowiedzialności karnej za sytuację, która nie miała miejsca. No, więc myślę, że każda osoba pomówiona, czy to będzie pani, czy ktokolwiek inny, jeżeli są to informacje nieprawdziwe, to pomówienie jest stawiane do tego jako zarzut publiczny, była wykorzystywane to przez Platformę Obywatelską. Media, które służyły wówczas Platformie, traktowały to jako fakt w zasadzie przesądzony i pewny. Każdy ma prawo w takiej sytuacji się bronić i pokazać, zwłaszcza jak dysponuje dowodem, że to nie jest prawdą, a to nie było prawdą. I myślę, że takie prawo również dotyczyło mnie, tym bardziej, że spotkanie, o którym pani mówi, odbyłem z Andrzejem Leperem na prośbę premiera Jarosława Kaczyńskiego, na prośbę też prezydenta, ponieważ domagał się tego pan Andrzej Leper. I taki był kontekst tych wówczas wydarzeń. Niepokazanie publiczne faktów, czy też dowodów, które przeszyłyby tym twierdzeniom, myślę, że odbiłoby się negatywnie nie tylko na... czy stawiałoby mnie w negatywnym świetle publicznie, ale również rzutowałoby na cały rząd, bo wynikałoby z tego, że członek rządu dopuszcza się złamania prawa, informuje osoby trzecie o tajnej operacji specjalnej, a tym samym zostawiałoby to pod znakiem zapytania wiarygodność całego rządu. W tym sensie, jeżeli ktoś jest pomówiony, jeżeli jest dowód i świadectwo, że to pomówienie można łatwo obalić, to myślę, że każdy ma do takiej obrony oczywiste prawo. Teraz wracając do kwestii pryncypialności. No, są różnice ideowe, jeżeli chodzi o PiS i o nas. Nie można przecież temu zaprzeczyć. Jeżeli jest pytanie o takie różnice, to na to pytanie odpowiadam. Nie szukam okazji, aby wyciągać na światło dzienne rozmaite sprawy zaszłości naszej obecności w PiS-ie i też jakichś tam doświadczeń, które prowadziły do narastającego napięcia, bo to do niczego, sądzę, w tej chwili konstruktywnego nie doprowadzi. Natomiast można sprawdzić wypowiedź pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, Gość Niedzielny, to jest pismo katolickie, 2011 grudzień. Jeśli pani sobie życzy, to na stronie Solidarnej Polski ten artykuł z wypowiedzią pana prezesa Kaczyńskiego zostanie umieszczony. I nie była to zresztą jedyna wypowiedź, w której prezes Jarosław Kaczyński zarysowywał taką wizję armii europejskiej. Kiedyś były nawet procesy między PiS-em a PSL-em właśnie w kontekście idei powołania armii europejskiej. Solidarna Polska jest zdecydowanie przeciwna powołaniu armii europejskiej, dlatego że widzimy dzisiaj na kanwie choćby doświadczeń na Ukrainie, że Unia Europejska jest zbiorem egoizmów narodowych największych państw. Nie można liczyć na Unię Europejską jako taką. I rozwój Unii Europejskiej i to jakichś sił zbrojnych Unii Europejskiej nie dawałby wcale gwarancji, że będą one używane do celów, które być może z szlachetnych intencji wyobraża sobie Jarosław Kaczyński, czy wyobrażał sobie udzielając tego wywiadu, czy innych swoich wypowiedzi. Nie uważam też, aby było pewne, że to polscy generałowie mieliby wpływ na ewentualne kierowanie tego rodzaju siłami zbrojnymi. A poza tym, jak historia dowodzi, nowożytna i starożytna, jeżeli są powoływane siły zbrojne, no przecież muszą być wtedy, nie wiem, w naszych warunkach, to pewnie i byłyby to jakieś siły lotnicze, siły pancerne, to prędzej czy później oznacza konstruowanie jakiegoś quasi-państwa. Ja nie zgadzam się, aby Unia Europejska w jakimkolwiek obszarze szła w kierunku quasi-państwa i dlatego my też w odróżnieniu od wszystkich innych partii w polskim parlamencie, w tym sensie też bardziej zasadniczo od PiS-u, nie zgadzamy się na to, aby euro kiedykolwiek było przyjęte przez Polskę. Tak jak dziś PiS jest bardzo krytyczny wobec euro i to nas łączy, ale w dokumentach programowych Prawa i Sprawiedliwości może pani znaleźć, proszę sprawdzić dokumenty, które mówią, że w tej chwili, dając się perspektywie przewidzieć, nie ma powodu, aby w Polsce było wprowadzone euro. W naszych dokumentach programowych jest stanowcze stwierdzenie, że w ogóle nie ma powodu, aby kiedykolwiek myśleć o przyjęciu euro, nie tylko z przyczyn jakby naszego interesu gospodarczego, który w naszej ocenie przemawia za tym, aby złotówkę zachować, ale również dlatego, że w ten sposób oddawalibyśmy prawo do decydowania o naszych bankowych decyzjach jakimś bankierom z Frankfurtu, którzy niekoniecznie by się kierowali polskim interesem narodowym. Nie mówiąc już o tym, że sama strefa euro i tak dalej okazała się być fiaskiem. To jest projekt polityczny, który wybitni ekonomiści zwiastują, może się zawali w ciągu kilkunastu, nawet może, a na pewno kilkudziesięciu lat. Mniejsza o to. W każdym razie, jeśli pani pyta, czy taka taka wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego na temat armii prezydenta miała miejsce, to powiem, tak, miała miejsce i jeśli pani korzysta z internetu, jutro na stronach oficjalnych Solidarnej Polski ten wywiad Jarosława Kaczyńskiego autoryzowany, sprawdzałem, w Gościu Niedzielnym zostanie opublikowany. Również wracając do kwestii Majdanu i obecności tam Jacka Kurskiego, to jest jednak pewna różnica między obecnością tam Jacka Kurskiego a innych polityków, nie tylko Jarosława Kaczyńskiego, dlatego że on jednak nie brał udziału w wystąpieniach, któremu towarzyszyli nacjonaliści ukraińscy, w tym pan Tjanybok, czyli ten lider swobody ukraińskiej, który wygłaszał kilka lat temu opinię, że zabijane polskie dzieci, zresztą nie tylko polskie, to robactwo i to była dobra robota. Tylko był tam obecny wśród ludzi, między innymi udokumentował, dysponujemy nagraniem swoim telefonem, film, który był puszczany obok głównego Majdanu, tam gdzie przemawiali polscy politycy, który to film przedstawiał Polaków jako ludzi, którzy napadali na ukraińskie wioski, jako ludzi, których szlachetna UPA rozstrzeliwała i zabijała, czyniąc zadość poczuciu sprawiedliwości. No, krótko mówiąc, film, który nie tylko zakłamywał rzeczywistość no, w relacjach polsko-ukraińskich, ale pokazywał, jakby odwracał role historyczne, które w rzeczywistości tam miały miejsce. Jeśli pani uważa, że nasz punkt widzenia jest oderwany z rzeczywistości, to odsyłam do wypowiedzi choćby pani bardzo zacnej, szanowanej też na antenach Radia Maryja występującej pani profesor Anny Raźny, wybitnej znawczyni zagadnień wschodnich Uniwersytetu Jagiellońskiego, która na ten temat też się wypowiadała, publikowała materiały i równie krytycznie oceniła politykę Prawa i Sprawiedliwości. Podkreślam, ja wierzę w to głęboko, że moi koledzy z PiS-u, prowadząc taką politykę i będąc na Majdanie w towarzystwie również ludzi, obok których odmówiłem się pojawić i stanąć z przyczyn tak pryncypialnych i też z przyczyn postrzegania polskiego interesu narodowego, że moi koledzy kierowali się dobrą intencją i ich wyobrażenie na temat polityki wschodniej, czy kontynuowanie drogi Giedroycia, polityki jagiellońskiej, przemawia za tym, żeby w imię wyższych racji przymknąć oko na pewne sprawy, które są w tej perspektywie być może dla nich mniej istotne, ale dla nas nie. My uważamy, że to jest błąd. My uważamy, że nie zarzucamy tutaj jakby najgorszych intencji. Nie, ja chciałbym dostrzegać wśród innych też dobre intencje, tylko obiektywnie oceniam tą sytuację jako niewłaściwą. Gdybym był w PiS-ie, też bym ją tak oceniał, co pewnie też by spotkało się z określonymi konsekwencjami. A dziś jestem w Solidarnej Polsce, żadne konsekwencje mi nie grożą. Mogę to wprost powiedzieć i taka jest nasza polityka. Natomiast nie przeszkadza to nam współpracować w wielu innych obszarach i dlatego też żałuję na przykład, o czym mówiła pani poseł Beata Kempa, że nasz gest w kierunku takiej współpracy, aby uczynić dzień kanonizacji Ojca Świętego Jana Pawła II dniem wolnym od pracy dla tych ludzi, którzy muszą chodzić do supermarketów, nie został podjęty przez naszych kolegów z PiS-u właśnie jako okazja do tego, aby ponad podziałami politycznymi do współpracy, że te podpisy nie zostały złożone. Ale podkreślam, nie zniechęcam się tym. To jest polityka. Każdy ma prawo popełniać błędy. Nikt nie jest wolny od błędów, nikt nie jest wolny od jakichś słabości. Musimy patrzeć, że przed nami jest odpowiedzialność za Polskę i jeżeli będzie myślenie, że chodzi o Polskę, chodzi o ojczyznę, a partie to są tylko drogą, która temu służy, a nie celem. To nie dla partii. Jest tak, jak mój ojciec rektor, jest na przykład jest Pan Bóg, a potem jest ojczyzna, potem jest rodzina. A partia jest tylko i wyłącznie pewną emanacją, drogą służącą temu, aby rozwiązywać problemy służące Polsce i polskim rodzinom. Więc nie szyld partyjny powinien się liczyć i egoizmy partyjne, ale patrzenie na Polskę. Jeśli takie będzie patrzenie wszystkich polityków, to jestem pewien, że przed wyborami do polskiego parlamentu uda się znaleźć porozumienie. Nie zmienia to faktu, że są pewne różnice i w ramach tych różnic, na przykład jeżeli chodzi o politykę wschodnią, politykę ukraińską, otwarcie o tym mówimy, bo
i tu będziemy musieli skończyć, bo czas też naszych rozmów niedokończonych dobiega końca. One pozostają niedokończone. Tylko czas się kończy. No ale takie są prawidła radia. Bardzo dziękuję Państwu za obecność dzisiaj w studio telewizji Trwam, Radia Maryja. No to przesłanie także, myślę, optymistyczne, które dzisiaj od Państwa także usłyszeliśmy o tej możliwości rozmów na temat jednej listy przed wyborami do Parlamentu Polskiego, tak żeby wzmocnić prawą stronę. To jest jak najbardziej możliwe i ta deklaracja tutaj no, przyjmujemy ją za dobrą monetę i zobaczymy też, jak spotka się, bo zawsze do rozmowy potrzebnych jest dwóch chętnych, zdajemy sobie z tego sprawę, zobaczymy, jak to wszystko się potoczy.
Tym bardziej, że jedna partia nie da rady i to już widać jak na dłoni. Widać, jak jednoczy się ta druga strona po to, żeby zachować władzę. I to nie tylko w tym wymiarze, który w tej chwili jest, czyli PO-PSL, ale jak zobaczymy na pewne decyzje kadrowe, czyli decyzje w obsadzaniu pewnych stanowisk, to widzimy, że przyłącza już do tego SLD. Także front będzie naprawdę bardzo szeroki. Front liberalno-lewicowy, by nie powiedzieć jeszcze z dołączeniem pewnie Lewackiego, który przebiera nogami do różnego rodzaju stołków. Ja tylko podam jedną rzecz. Dlaczego lewica? Prosty przykład. Jedną z pierwszych decyzji nowego szefa NIK-u, który wywodzi się ze środowiska Platformy Obywatelskiej, była wymiana jednego z wiceszefów NIK-u na człowieka absolutnie lewicy, prawda? Który był bodajże wiceministrem finansów w rządzie lewicy. Także ten front się tworzy i jedna partia opozycyjna w pojedynkę na pewno nie da rady i trzeba sobie to uświadomić. I zanim cokolwiek będzie jakikolwiek zarzut, to chcę powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, już nie wspominawszy pewnych, bo tu nie ma do czego wracać, część do przodu i Polska jest tutaj, że tak powiem, powinna być naszym oczkiem w głowie i głównym celem, tylko każdy medal ma dwie strony. Proszę o tym pamiętać.
Dziękuję.
Jeśli można, dziękując, chciałbym przede wszystkim podziękować ojcom, podziękować ojcu dyrektorowi za to wielkie dzieło, jakim jest Radio Telewizja Trwam, za tą walkę, bo to była przede wszystkim wasza walka i powiedzieć, że to, co robiliśmy i w Polsce, czy w Parlamencie Europejskim, będziemy na pewno kontynuować, tak w naszym kraju, jak i w Parlamencie Europejskim, jeśli taka będzie wola wyborców. Chciałem też pozdrowić wszystkich wyborców i słuchaczy jednocześnie i PiSu, i Solidarnej Polski, też mających inne poglądy patriotyczne, bo musimy umieć ze sobą rozmawiać. Bardzo dziękuję za tą okazję, bo Polska jest jedna, Polska jest nasza i my powinniśmy służyć naszej ojczyźnie, by wykorzystać to wielkie bogactwo, które w nas tkwi, w nas Polakach i móc budować chwałę naszego kraju, by tutaj młodzi ludzie chcieli żyć, by się rodzili i byśmy mieli poczucie dumy, że jesteśmy Polakami też za granicą. I tak dumnie będziemy na pewno bronić z tym przekonaniem interesów Polski jako Solidarna Polska w Europarlamencie, jeśli państwo na nas postawią. Ale jeszcze raz, niezależnie od poglądów, wszystkich serdecznie pozdrawiam. Bóg zapłać, w szczególności jeszcze raz, Bóg zapłać tym, którzy angażowali się w obronę Telewizji Trwam. To wielkie dzieło, musimy zrobić wszystko, aby się rozwijało i wspierać z całego serca, niezależnie jakie są nam bliższe partie polityczne. Mam nadzieję, że ta sprawa też będzie nas łączyć. Jeszcze raz, Bóg zapłać.
Ale ja myślę, Zbyszku, że podziękujmy jeszcze, te dwa dzieła wspomniałeś, ale podziękujmy jeszcze za szkołę. Myślę, że wychowanie młodzieży to jest chyba najlepszy i najważniejszy kapitał, jaki można i trzeba wkładać, bo to, co wszystko, co robimy, już nie robimy dla nas. Bo to pani Zosia pięknie powiedziała, że jesteśmy młodzi. No pani Zosiu, ja już dobiegam 50, czas najwyższy. Co prawda muszę pracować do 67, wiem, ale jednak mimo wszystko to, co robimy, robimy już dla naszych dzieci, dla naszych młodych pokoleń, a to po to, żeby one naprawdę nie wyjeżdżały, żeby tu budowały swoje kariery, tu realizowały swoje marzenia, a tam tylko turystycznie jak najbardziej. I to za to również dziękujemy ojcom redemptorystom, ojcu dyrektorowi za to, co robią dla ludzi młodych. To jest chyba największy kapitał. Obok oczywiście kwestii ewangelizacji, bardzo ważnej, wciąż ewangelizacji, jeszcze raz ewangelizacji, tego wszyscy potrzebujemy właśnie tymi nowoczesnymi środkami.
Dziękuję bardzo. Pani poseł Beata Kempa z Solidarnej Polski i lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro. Dobrej byli dzisiaj naszymi gośćmi. Bóg zapłać. Z Panem Bogiem.
Szczęść Boże.
A ja zapraszam Państwa już teraz na modlitwę z liturgii godzin. Ojciec Marek jest już razem ze mną, który dzisiaj razem z Państwem będzie przeżywał swój nocny dyżur. Szczęść Boże, Ojcze Marku. Ojciec Marek teraz tę modlitwę z Państwem poprowadzi, a ja odprowadzę gości.
naszym programie czas na kompletę. Zapraszam do wspólnej modlitwy. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
Na końcu tego dnia uczyńmy rachunek sumienia, stając przed dobrym Bogiem, przepraszając za wszystkie nasze grzechy, słabości, odejścia i zaniedbania, prosząc o wybaczenie. Panie, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Nim kres nadejdzie jasności, błagamy Stwórcę Wszechświata, byś nas otaczał opieką i chronił w swojej dobroci.
Niech serca nawet uśpione przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem.
Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a Ty swym światłem przenikaj głębokie nocy ciemności.
O, spraw to, Ojcze najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą w ducha jedności króluje w blasku na wieki. Amen.
Boże, bądź moim obrońcą
i warownią, która ocala.
Panie, do Ciebie się uciekam, niech nigdy nie doznam zawodu. Wybaw mnie w sprawiedliwości Twojej.
Nakłoń ku mnie Twego ucha, pospiesz, aby mnie ocalić.
Bądź dla mnie skałą schronienia, warownią, która ocala.
Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą, kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swe imię.
Wydobądź z sieci zostawionej na mnie, bo Ty jesteś moją ucieczką.
W ręce Twoje pobierzam ducha mego. Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boże.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Boże, bądź moim obrońcą i warownią, która ocala.
Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Panie, wysłuchaj głosu mego.
Nachyl swe ucho na głos mojego błagania.
Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się ostoi?
Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Ci ze czcią służono.
Pokładam nadzieję w Panu, dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie, dusza moja oczekuje Pana.
Bardziej niż strażnicy poranka, niech Izrael wygląda Pana.
U Pana jest bowiem łaska, u Niego obfite odkupienie.
On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie.
Proszę bardzo.
Z listu do Efezjan. Nie grzeszcie, niech nad Waszym gniewem nie zachodzi słońce, ani nie dawajcie miejsca diabłu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w spokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się, Panie Jezu Chryste, cichy i pokorny, dla Twoich naśladowców jarzmo, które nakładasz, jest słodkie, a ciężar lekki. Przyjmij nasze dążenia i prace w tym dniu spełnione i odnów przez odpoczynek nasze siły, abyśmy mogli Tobie lepiej służyć, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Pod Twoją obronę.
Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, Twojemu Synowi nas oddawaj. Bóg zapłaci. Dziękuję bardzo za możliwość wspólnej modlitwy. Z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego modliła się Barbara. Spokojnej nocy życzę Ojcu, wszystkim, którzy się z nami wspólnie modlili. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Bóg zapłać. Bóg zapłać. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim za dar wspólnej modlitwy. Przed nami już czas na skrót wiadomości dzisiejszego dnia.
Skrót wiadomości z kraju i ze świata. Zapraszam do wysłuchania. Ojciec Święty Franciszek rozpoczął dziś cykl kateches o siedmiu darach Ducha Świętego. Swoje wystąpienie papież poświęcił darowi mądrości, czyli łasce umiejętności postrzegania wszystkiego oczyma Boga. Ojciec Święty mówił, że mądrość rodzi się nie tyle z inteligencji, czy też wiedzy, którą możemy nabyć, ale z bezpośredniej relacji z Bogiem. Na zakończenie audiencji papież wyraził ubolewanie z powodu brutalnego zamordowania w mieście Homs w Syrii swego holenderskiego współbrata. Zaapelował jednocześnie do Syryjczyków i społeczności międzynarodowej o położenie kresu wojnie i przemocy w tym kraju. W Wadowicach otwarto i poświęcono przebudowane muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II. Na wystawie znalazło się kilkaset eksponatów związanych z Karolem Wojtyłą, a ich dopełnieniem jest ponad 150 instalacji multimedialnych. Uroczystości zainaugurowała msza święta w Bazylice Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. Eucharystię koncelebrowali metropolita krakowski ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, ksiądz arcybiskup Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce, ksiądz kardynał Stanisław Ryłko, przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Świeckich oraz ksiądz kardynał Kazimierz Nycz, metropolita warszawski. A transmisję mszy świętej przeprowadziło Radio Maryja i Telewizja Trwam. W Senacie odbyła się debata na temat ustawy podnoszącej świadczenia pielęgnacyjne dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych. Senatorowie zajmowali się także ustawą dotyczącą opiekunów dorosłych niepełnosprawnych. Komisja zarekomendowała przyjęcie jej bez poprawek. Opozycja chce między innymi podwyższenie wysokości zasiłków. Jutro w Senacie odbędą się głosowania nad obiema ustawami. Komisja zarekomendowała także poprawkę zapewniającą coroczną waloryzację świadczeń dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych. Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło wniosek mniejszości, aby świadczenie pielęgnacyjne wzrosło do poziomu 50% przeciętnego wynagrodzenia. Chorzy, którzy zapiszą się do dwóch tych samych specjalistów, zostaną wykreśleni z obu list oczekiwania. To pomysł ministra zdrowia Bartosza Rukowicza na skrócenie kolejek do lekarzy. O sprawie napisał jeden ze dzienników. Zmiany zaproponowane przez resort miałyby wejść w życie na początku przyszłego roku. Prawo i Sprawiedliwość chce wzmocnić pozycję mężów zaufania. W kodeksie wyborczym chce dać im możliwość rejestrowania pracy komisji wyborczych. Inne kluby parlamentarne są sceptyczne wobec tego projektu. PKW przyznaje, że dotychczas instytucja mężów zaufania nie była jasno uregulowana. Najwyższa Izba Kontroli krytycznie oceniła zmniejszenie środków budżetowych na modernizację dróg lokalnych. Kontrola objęła okres od 4 kwietnia do 30 lipca 2013 roku. Izba podkreśla, że sieć dróg lokalnych w Polsce jest dość słabo rozwinięta, a nawierzchnie są niskiej jakości. To wpływa na bezpieczeństwo użytkowników oraz jest istotną barierą rozwoju poszczególnych regionów. Jest szansa na zidentyfikowanie szczątków pierwszej ofiary zbrodni komunistycznych z terenu aresztu śledczego w Białymstoku. Z jednego z odkrytych tam fragmentów kości uzyskano profil DNA, który nadaje się do analiz porównawczych. Prokuratorzy białostockiego oddziału Instytutu prowadzą śledztwo dotyczące m.in. zabójstw członków polskich organizacji niepodległościowych dokonywanych przez funkcjonariuszy UB w latach 1944-56 na terenie białostockiego więzienia. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski powiedział, że ostateczne decyzje dotyczące organizacji Roku Polski w Rosji i Roku Rosji w Polsce zapadną w czerwcu. I jak zaznaczył, opinia w środowisku instytucji artystycznych jest podzielona mniej więcej na pół. W zeszłym tygodniu politycy Prawa i Sprawiedliwości zaapelowali do ministra kultury Bogdana Zdrojewskiego o wycofanie się w związku z rosyjską agresją i aneksją Krymu z organizacji tych uroczystości. Stopy procentowe bez zmian. Tak zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej. Referencyjna stopa procentowa NBP wynosić będzie nadal 2,5% w skali rocznej. Już po marcowym posiedzeniu Rada oceniła, że stopy procentowe NBP powinny pozostać niezmienione w dłuższym okresie. To jest co najmniej do końca trzeciego kwartału bieżącego roku. Pod koniec przyszłego roku Polska będzie gotowa do przyjęcia euro, informuje jeden z dzienników. Według ministra finansów w przyszłym roku spełnimy jeden z ostatnich warunków, od którego uzależnione jest rozpoczęcie procesu przyjęcia euro. Deficyt sektora finansów publicznych spadnie do 3%.